Jesteśmy w liście do Rzymian, rozdziale 14. Może dzisiaj tą drugą część rozdziału 14 króciutko rozważymy. Od 12 wiersza czytamy. Tak więc 14 rozdział od 12 wiersza. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeśli zaś z powodu pokarmu trapi się brat twój, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niż dzieło Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za słuszne. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. W poprzednim rozważaniu mówiliśmy o tak zwanych drugorzędnych zagadnieniach w chrześcijaństwie. Często są to bardzo ważne rzeczy, ale różnica w postrzeganiu ich nie prowadzi do utraty zbawienia. W zborze rzymskim istniał problem wzajemnego osądzania się z powodów, które może dzisiaj nie są takie istotne, z powodu pokarmów i jedzenia. Natomiast choć problem dotyczący jedzenia nie jest tak bardzo aktualny dzisiaj. Tego, co jemy, tego, co wolno, tego, co nie wolno. Aktualny jest problem wzajemnego osądzania. Gdzieś w naszej naturze leży to, że znacznie łatwiej jest patrzeć nam na innych i dostrzegać u innych kłopoty i problemy niż u samego siebie. Ale jak mówiliśmy ostatnio, zawsze musimy pamiętać, że nie jesteśmy sędziami, ale raczej jesteśmy podsądnymi i każdy z nas zda za samego siebie sprawę Bogu. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, tak? Musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy sędziami, ale wszyscy jesteśmy podsądnymi. Bo każdy z nas zda za samego siebie sprawę Bogu. Bo wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, przed którym zegnie się każde kolano. Zarówno człowieka niewierzącego, i może tu chrześcijanie mogliby się ucieszyć, ale Paweł pokazuje, mówiąc do chrześcijan, wierzącego też. Tak? Zegnie się przed Chrystusem każde kolano. Człowieka wierzącego i niewierzącego. To, że łatwość osądzania leży w naszej naturze, to wiemy. Polska składa się pewnie z 20 milionów dorosłych ekspertów, z których większość z nas nie umie grać w piłkę, ale każdy wie, dlaczego nasza drużyna narodowa źle gra i jak powinna grać i jaki powinien być skład, kto powinien do niego należeć, a kto nie. Znamy się bardzo dobrze na rzeczach, choć nie umiemy wcale grać w piłkę. Większość z nas nie umie grać w piłkę, bo to osądzanie i patrzenie na innych gdzieś leży w naszej naturze. Ale apostoł Paweł mówi, zamiast, czy trochę zmieniając to, co jest w naszej naturze, czy zapierając się tego, co leży w naszej naturze, zamiast oceniać innych ludzi, raczej powinniśmy baczyć na to, aby samemu nie dawać powodu do upadku lub zgorszenia. Zamiast z wyższością patrzeć na tych, którzy może nie mają właściwego poznania, raczej koncentrować się na służebnej postawie. Jak powiedziałem, w tamtych czasach problemy były związane z jedzeniem. Oni borykają się z problemami, z których my, one nas nie dotykają. Nie jesteśmy Żydami, nie czytaliśmy w Pięcioksięgu, czy nie zostaliśmy wychowani od dziecka o tym, co jest czyste, co jest nieczyste, jakie zwierzę można jeść, jakiego nie można jeść. To, które można jeść, w jaki sposób należy pozbawić życia, sprawa krwi, to są sprawy, które nie zadajemy sobie takich pytań dzisiaj. Nie zadajemy sobie również pytań związanych z ubojem zwierząt. Czy mięso, które zostało zabite w rzeźni, zostało poświęcone bożkom? Dzisiaj nikt się nie bawi w takie rzeczy, ale w tamtych czasach to było praktyką. Oni mieli wyrzuty sumienia i problemy, których my dzisiaj nie mamy. Ale zasada pozostaje ta sama. Nawet jeśli mam wolność i mam właściwe rozumienie, mam właściwe przekazanie, gdy żyję w czasach, w których w Chrystusie jesteśmy wolni, bo zakon, który był pedagogiem prowadzącym do Chrystusa, już przestał nas dalej prowadzić. Nie prowadzi ani Żydów, ani nie prowadzi pogan. On był pedagogiem. Przypominam, że słowo pedagog to jest paidago, tak? To znaczy, to był ktoś, taki nauczyciel, który, taki wychowawca, który odprowadzał dziecko do szkoły. Tak? To jest taki zlepek greckich słów, stąd się wziął. To paidion to jest dziecko, ago to jest prowadzić, to jest ktoś, kto prowadził dziecko. Prowadził do szkoły, czy prowadził nauczając. Zakon był pedagogiem, który prowadził nas do Chrystusa, więc nie mamy już dzisiaj takich problemów, jak mieli wówczas ludzie. Ale obowiązkiem chrześcijanina jest przede wszystkim nie patrzeć na samego siebie, ale patrzeć na innych ludzi. Baczyć, w jaki sposób moje postępowanie ma wpływ na innych ludzi, a nie tylko celebrować swoją wolność. Oczywiście Paweł mówi, że nasze postępowanie nie może być regulowane poglądami czy przesądami innych ludzi. Oczywiście nie o to chodzi, żeby czyjeś przesądy miały wpływ na nasze życie, a my nie możemy od tego odstąpić dla zbudowania drugiego człowieka. Ale są pewne neutralne rzeczy. Są rzeczy, w których mamy wolność, może są jakieś rozrywki, które mamy wolność, są rzeczy, które praktykujemy, które nie są istotne w Chrystusie dla nas, nie stanowią żadnego problemu, mogą stanowić problemy dla innego człowieka. Kiedy myślałem o problemach związanych z pokarmem, może jedyny problem pokarmowy, jaki dziś chrześcijanie mają, to czy jeść kaszankę, czy nie jeść. Ale myślę, że to i tak dzisiaj nie budzi zbyt wielkich kontrowersji, dlatego że wolność ustępuje przed smakiem, większość jej nie lubi, dlatego generalnie nie mamy problemów z kaszanką. Nasza wolność, czy epatowanie naszą wolnością może być zgorszeniem, powodem do oburzenia lub gniewu. Nasza wolność może być poprowadzić kogoś do upadku w grzech i dewastacji życia. To, że może kogoś dotknę, czy kogoś zirytuje moja wolność, może troszkę ze złości, jest i może być w jakiejś mierze problemem, ale o wiele większym problemem jest to, kiedy moja wolność poprowadzi kogoś w grzech. Bo kiedy myślę o zgorszeniach, to nie myślę przede wszystkim o świętym oburzeniu, bo też jest oczywiście w każdym kościele grupa ludzi, którzy zawsze zapałają świętym oburzeniem z jakiegoś powodu. Ale baczyć, aby kogoś nie doprowadzić do upadku swoją wolnością, bardzo prosto rozumieć na przykładzie alkoholu, o którym Paweł tutaj mówi. Mogę mieć wolność w podejściu do alkoholu, ale muszę uważać, znaczy, oczywiście zasady Pisma są jasne, podkreślałem to ostatnim razem również. Słowo Boże mówi, nie upijajcie się, ale bądźcie pełni ducha. Ale moja wolność w tej kwestii może być przyczynkiem do upadku kogoś, kto przez 3/4 swojego życia borykał się z alkoholem. Może mój ubiór, szczególnie tu zachęcam do rozwagi kobiety, mogą mieć wolność, ale muszą zawsze pamiętać, że ich wolność może mieć wpływ na inne życie. I nie chodzi o to, że ktoś się wścieknie, zapłonie gniewem czy coś. Nie, nie o takie zgorszenie mi chodzi. Wiecie o co chodzi. Apostoł Paweł mówi, że Królestwo Boże jest najcenniejszą perłą i dla niej czasem warto ograniczyć swoją wolność. Warto zrezygnować. Królestwo Boże to nie jest sprawy jedzenia i picia. Królestwo Boże to niezapalczywe spory teologiczne. Posłuchaj uważnie. Chrystus nie umarł na krzyżu jedynie po to, abyśmy mogli jeść i pić wszystko. Chrystus nie umarł na krzyżu jedynie po to, abyśmy mogli mieć właściwe poglądy teologiczne w każdej kwestii. On umarł, aby przynieść do mojego i twojego życia sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Tak? On umarł, żeby przynieść do mojego i twojego życia sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. I kolejność wydaje się, że nie jest wcale przypadkowa. Żyjemy w świecie wielu niesprawiedliwości. Nie wiem jak wy, ale kiedy włączam telewizor, nie mogę znieść potoku kłamstw, demagogii, cynizmu. Nie mogę znieść tego, że ludzie zwodzą innych, mówiąc rzeczy, w które sami w oczywisty sposób nie wierzą. Nie mogę znieść tego, że ludzie cynicznie kłamią. A to zawsze gdzieś niesie, owocuje to. Przykład zawsze ma wpływ na ludzi. Pamiętam, jak mój niewierzący wujek kiedyś, to były lata, jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej. Mój dziadek chyba bardzo już wtedy poważnie chorował, byliśmy tam razem i dziadek chyba po raz pierwszy sprawił sobie kolorowy telewizor. To wiecie, wieś głęboka. I mój wujek, kiedy tam gdzieś właśnie chodzili goście, leciał serial jakiś kolorowy, nie wiem jakie tam są kolorowe seriale, ale seriale, w których co piąty odcinek każdy jest z kimś innym. I mój wujek, niewierzący wujek, przechodząc i rzucając okiem, powiedział: uczą Polaków, jak robić te rzeczy. Uczą Polaków, w jaki sposób postępować w życiu. Bo jego uwaga na temat tego, co widział, a wcale Chrystus nie był dla niego jego wzorem w jego życiu. To, co widzimy, ma wpływ na innych. Oczywiście krzywdzimy i sami doznajemy krzywd. Owocem takiego działania jest niepokój, jest smutek, jest poczucie porażki. Potrzebujemy uśmierzenia bólu, ucieczki i potrzebujemy zapomnienia. Potrzebujemy prawdziwego pokoju, prawdziwej radości. I wtedy szukasz, kiedy patrzysz na swoje życie, szukasz tego prawdziwego pokoju i prawdziwej radości. Włączasz media i słyszysz, żeby mieć pokój, trzeba uprawiać sport, trzeba pojechać na dobry urlop, albo, co ostatnio jest, co nie wiem, co ile, co 20 minut leci, żeby mieć radość, trzeba odpowiednio trzymać piwo w dobrej sprawie. To usłyszysz, takie rady. Jak one ci nie pomagają, to idziesz do kogoś, kto po prostu popatrzy na ciebie i powie ci, że w sumie ty jesteś fantastyczny, tylko miałeś tak trudne dzieciństwo, wiatr dmuchał ci w oczy, kiedy szedłeś pod górę do szkoły. Wiecie, że trywializuję. Ale słuchasz tego, próbujesz siebie samego przekonać, że zło, które stało się w życiu, jest, nie jest w sumie moją winą, jest efektem środowiska, w którym żyję, wpływu kolegów, mediów i wszystkiego. I wyjeżdżasz na urlop, uprawiasz sport, ale widzisz, że to nie jest to, że masz, jest śmiech, ale nie ma radości. Doświadczasz zapomnienia, ale nie prawdziwego pokoju. A Jezus Chrystus przyszedł, żeby przynieść Królestwo Boże, a Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. W takiej kolejności. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To się zawsze zaczyna od sprawiedliwości. Zawsze. Inaczej, jeśli się nie zaczyna od sprawiedliwości, to jest zawsze tynkowaniem krzywej i popękanej ściany. Krzywą i popękaną ścianę zawsze można ładnie wytynkować, ale jej zły stan zawsze po czasie wyjdzie. Nie da się zaklejstrować złych rzeczy w naszym życiu dokonanych przez gładkie słowa albo przekonywanie samego siebie. Choć czasem mam wrażenie, że ludzie dość sprawnie sobie potrafią w głowie wszystko poukładać. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jezus Chrystus przyszedł, żeby przynieść usprawiedliwienie do naszego życia. Usprawiedliwienie. To nie jest powiedzenie, że coś się, że nic się nie stało. To jest powiedzenie, że stało się bardzo poważnie i bardzo źle, ale ktoś za to zapłacił. To jest usprawiedliwienie. Jezus Chrystus przyszedł, aby przynieść usprawiedliwienie. I to się zaczyna od usprawiedliwienia po to, żeby kroczyć drogą uświęcenia. To znaczy coraz większej i większej sprawiedliwości w naszym życiu. Jak zapewne wam kiedyś mówiłem, teolodzy luterańscy na chacie debatowali odwieczny problem, czy usprawiedliwienie w Chrystusie to jest gerechtsprechung czy gerechtmachung. Wybaczcie za te słowa. Czy to jest orzeczenie, że jesteś sprawiedliwy, czy Chrystus czyni ciebie sprawiedliwym? A ja mówię, a dlaczego to oddzielać? To zaczyna się od orzeczenia, że zostałeś usprawiedliwiony po to, żeby wejść na drogę, która zaczyna się drogą usprawiedliwienia, czy znaczy drogą uświęcenia. Na tej drodze zaczynam doświadczać Bożego pokoju i doświadczać Bożej radości. Co bardzo ciekawe i na co możemy zwrócić uwagę, że można mieć wszystko i nie mieć radości. I można nie mieć nic i mieć radość. Brzmi to jak ballada za siedmioma górami i za siedmioma rzekami. Natomiast kiedy przyjrzymy się życiorysom, a czasami lubię patrzeć na życiorysy ludzi, którzy doszli do sławy i mieli świat u swoich stóp, zadziwiające jest to i to przebrzmiewa jak melodia. Mając wszystko, wyglądali czasem na takich, wybaczcie za słowo, takie zblazowane dzieci, którym przestaje na czymkolwiek zależeć. Które poszukują jakiegoś sensu i poszukują, mając wszystko, poszukują jakiejś nadziei. Natomiast bardzo często słyszałem o ludziach, którzy nie mieli nic, a mieli niezwykłą radość. Radość, która wypływała z Chrystusa. Czytałem sobie o niemieckim luterańskim pastorze Martinie, to nazywał się Martin Niermüller. To człowiek, który przechodził taką ciekawą drogę od jakiejś fascynacji socjalizmem niemieckim poprzez kolejną zmianę swoich poglądów. To człowiek, który razem z innym teologiem, Karlem Barthem, stał się współautorem deklaracji z Bremen w maju 1934 roku, która odrzucała możliwość współpracy protestantów z narodowymi socjalistami. To człowiek, który zorganizował wraz z kilkuset innymi pastorami protesty przeciwko wewnętrznej polityce III Rzeszy. To mówi, on przeszedł swoją drogę, ciekawą drogę i zaskakującą drogę momentami. Ale to człowiek, którego Bóg oczy coraz bardziej i bardziej otwierał i protestował przeciwko antysemityzmowi, choć początkowo zdarzały mu się antysemickie wypowiedzi. Jeszcze nie zacząłem od początku, to był niemiecki pastor luterański, który podczas I wojny światowej pływał na kilku ubotach, by w końcu swoją karierę zakończyć jako dowódca okrętu podwodnego. To był człowiek, którego aresztowano w 1937 roku i w 1938 skazano na 9 miesięcy więzienia, a kiedy tylko został uwolniony z aresztu, przeszedł próg aresztu, aresztowało go gestapo na polecenie samego Hitlera, przed którym on wcześniej stawał i ostrzegał go. To był człowiek, którego zawieziono do obozu koncentracyjnego za swoje te śmiałe wypowiadanie się przeciwko narodowemu socjalizmowi i miał zginąć na szubienicy, ale protesty uratowały, protesty w brytyjskiej prasie i wsparcie jakiegoś lorda biskupa George'a Bella sprawiło, że zachował życie, ale został przeniesiony do Dachau. Człowiek przeżył wojnę i żył długie życie potem dzięki łasce Bożej. Ale to, co najciekawsze, to listy, o których słyszałem. Nie czytałem ich, ale słyszałem. Listy z więzienia. Listy z obozu koncentracyjnego, w których pisał swojej radości. Że ma wiele radości. Ma wiele radości. On opowiedział się, za sprawami związanymi z Chrystusem. Zapłacił za to cenę i mówił, że ma wiele radości. Próbowałem odnaleźć, niestety nie mogłem wczoraj, listy Gottfrieda Fryderyka Alfa. To jest prekursora baptyzmu na ziemiach polskich. Zdaje się, on był w wielu więzieniach i grożono mu śmiercią. O ile mnie pamięć nie myli, ze 30 razy przebywał. On pisał o swojej radości, kiedy nie wiedział, kiedy go zatrzymano i nie wiedział, co z nim dalej będzie. Pisał, że doświadczał ogromnego pokoju. Kiedy apostoł Paweł pisał list do Filipian, kiedy wiedział, że może stracić swoje życie, miał nadzieję, że przeżyje. Ale mówił, że jego krew, jego może być dodana do obrzędu ofiarnego wiary Filipian. On napisał, że raduję się z tego i będę się radował, dlatego że życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. I to opisał człowiek w obliczu śmierci, najcieplejszy list Nowego Testamentu. Nie będzie prawdziwej radości bez pokoju, nie będzie prawdziwego pokoju bez sprawiedliwości, bez usprawiedliwienia i sprawiedliwość. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kiedy zwiastujemy Chrystusa, nie zwiastujemy kolejnej religii, nie zwiastujemy jedynie kolejnego alternatywnego światopoglądu. Jezus nie jest jednym z bogów stojących na półce bogów do wyboru dla każdego człowieka. On nie daje jedynie innego punktu widzenia na życie, nowego zestawu nakazów i zakazów. On daje sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I tym jest Królestwo Boże. Apostoł Paweł mówi, dlatego Królestwa Bożego, dla tego doświadczenia Boga, przeżycia, które niesie spotkanie z Bogiem, warto czasem zrezygnować z małych rzeczy, które mogą być powodem do jakiejś urazy, a już szczególnie, kiedy mogą być powodem do pociągnięcia kogoś w odstępstwo, upadek w grzech. Apostoł Paweł mówi, kto w ten sposób służy Chrystusowi, kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. A więc w taki sposób mamy służyć Chrystusowi. To jest ciekawa, opisana służba. Służba Chrystusowi i sobie nawzajem. W sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. W tych właśnie rzeczach, które daje Bóg. I dlatego apostoł Paweł mówi, zamiast wywyższać się, zamiast epatować swoją wolnością, zamiast okazywać swoje właściwe rozumienie, zamiast oceniać i osądzać, apostoł Paweł mówi i to do jednych i do drugich. Dążmy do tego, co służy wzajemnemu pokojowi, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Więc kiedy narasta jakiś problem w Kościele, kiedy narasta jakaś kontrowersja, kiedy rodzi się jakaś kłótnia, człowiek wierzący, kochający Boga, powinien zadawać sobie pytanie, czy to służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Oczywiście zaraz trzeba przyznać, nie o to chodzi, żeby podejmować tak zwane zgniłe kompromisy, lekceważąc Boże zasady, gwałcąc Boże zasady po to, żeby doświadczyć pseudopokoju. Nie o to chodzi. Ni mniej, ni więcej jednak. Dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Celem mojego i twojego, mojej i twojej służby w Kościele powinno być wzajemny pokój i wzajemne zbudowanie. Potrzeba w Kościele Chrystusa, żeby Kościół Chrystusa zrozumiał, że celem nie jest walka i realizowanie swoich ambicji. A niestety to przyświeca dzisiaj wielu zborom. Statystycznie w zeszłym roku powstało więcej zborów nowych, jeżeli powstało, nie pamiętam statystyk, ale jeżeli powstało 10 nowych zborów, a do kościoła przybyło 10 nowych członków, 100 nowych członków, to jeżeli we wszystkich kościołach nie przyrosło nic, to te nowe 10 zborów nie ma nawet liczebności do stworzenia samodzielnych placówek, samodzielnych jednostek, samodzielnych zborów. To, co się obserwuje nagminnie, to jest walka, ambicje i bardzo często nowe kościoły powstają dlatego, że lider nie może dogadać się z liderem, że ktoś nie może dogadać się z kimś, więc idziemy i założymy nową organizację, idziemy i założymy nowy kościół, pokażemy, jak to trzeba właściwie robić wszystko, bo my wiemy, jak wszystko trzeba robić najlepiej. Apostoł Paweł mówi, dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Kościół Jezusa Chrystusa powinien być miejscem pokoju i miejscem, gdzie doświadczysz zbudowania. No, możesz powiedzieć, dobrze, czym jest to zbudowanie, o którym mówię? Każdy z nas intuicyjnie wie, że potrzebujemy zachęty, że potrzebujemy nadziei, że bywają chwile w naszym życiu, że potrzebujemy dobrego słowa, że potrzebujemy podniesienia. A jedno zdanie potrafi człowieka wybawić od wielu kłopotów. Jedno zdanie właściwie wypowiedziane we właściwym czasie potrafi drugiego człowieka uratować od śmierci. Kościół powinien być miejscem zbudowania, gdzie wszyscy zbliżamy się do samych siebie, gdzie jako kamienie jesteśmy coraz bardziej cementowani ze sobą, tworząc budowlę, której fundamentem, kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. My jesteśmy cegłami czy kamieniami. Fundamentem jest Chrystus i Kościół. Dla apostoła Pawła nie powinien być miejscem jedynie teologicznych rozważań, kłótni, sporów, ambicji, dążenia do tego, co swoje, krytykowania jednych i drugich za to czy za tamto, uważania, że wiem lepiej albo wiem gorzej, jestem mocniejszy w wierze albo patrzę na słabszych w wierze. Kościół powinien być miejscem pokoju i wzajemnego zbudowania, bo każdy z nas potrzebuje zbudowania. Pamiętam, jak kiedyś pojechałem na konferencję Pensacoli, której bardzo się bałem. Chyba z tobą pojechałem. Czy byłaś wtedy w Gdańsku? Nie pamiętasz. Młodzież zabrałem, naszą i gnieźnieńską. Bałem się tej konferencji, bo myślałem, że charyzmatyczni zielonoświątkowcy, nie mam nic przeciwko, ale są różne odłamy, że pomieszają ludziom w głowach, więc na wstępie młodzież bardzo tak ze swojej obawy czystej jakby przygotowałem, że uważajcie, będą mówić różne rzeczy, tylko to, co dobre, bierzcie, to, co złe, odrzucajcie. No. Siedziałem i płakałem na konferencji, nikt nie widział. Nie jestem płaczliwy, więc dlatego to podkreślam. Moja żona dwa razy w życiu widziała, jak płakałem. Nie dlatego, że taki twardy jestem, tylko dlatego, że jedni mają może trochę oczy dalej od duszy, inni trochę bliżej, tak to się mówi. Jakoś inni łatwiej się wzruszają, inni trochę mniej. Ale siedziałem i naprawdę wyjechałem, naprawdę zbudowałem się. Naprawdę było, przeżyłem spotkanie z Chrystusem, przeżyłem spotkanie, taki doświadczyłem duchowej zachęty, duchowego dotknięcia. Apostoł Paweł pisze, że Kościół Jezusa Chrystusa, do którego należą ludzie, którzy doświadczają Królestwa Bożego w postaci sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym, powinni tworzyć Kościół, w którym króluje pokój i wzajemne zbudowanie, budowanie się nawzajem, utwierdzanie się na drogach sprawiedliwości, podnoszenie siebie samego, zachęta, czasem korygowanie i napominanie, ale po to, żeby budować prosto, a nie krzywo tą Bożą budowlę. Kto tym służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny ludziom. Dlatego dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnego zbudowaniu. I niech tak w tą stronę rozwija się nasz Kościół. Niech będzie coraz bardziej i bardziej miejscem wzajemnego zbudowania i zachęty. Bo dziś może nie potrzebujesz tej zachęty, potrzebuje jej brat twój w Chrystusie czy siostra. Ale następnym razem ty bardzo będziesz jej potrzebował, bo trafisz w miejsce, kiedy spadnie na ciebie nieoczekiwany ciężar, nieoczekiwane doświadczenie i będziesz potrzebował słowa podniesienia, pokrzepienia. Dlaczego apostoł Paweł mówi, dążcie do prorokowania? Dlaczego Paweł mówi, że kiedy staracie się i modlicie o dary duchowe, najbardziej dążcie do prorokowania? Dlatego, że to takie fantastyczne mieć proroka? Że to takie cudowne mieć ludzi, którzy ogłaszają dzieła Boże? Tych, co ogłaszają dzieła Boże, to ja się boję najbardziej. Cudowne, wielkie dzieło Boże w imieniu Jezusa. Apostoł Paweł mówi, że kto prorokuje, zbór buduje, bo mówi ku zachęcie, ku pociesze i ku napomnieniu. Bo od Boga może powiedzieć komuś zachętę na problem, którego nikt nie zna, a człowiek boi się i wstydzi powiedzieć. I bywają, i może też czasem w twoim życiu będzie, i może warto takich rzeczy nie bać się. Bo może Bóg chce ciebie użyć, żeby zbudować kogoś, kiedy patrzysz na brata i siostrę w Chrystusie i masz jakieś dziwne, przemożne przekonanie w swoim sercu, żeby powiedzieć dobre słowo. Może myślisz, że wypadnie banalnie, ale może właśnie Duch Święty używa ciebie i chce przez twoje słowo powiedzieć coś dobrego komuś. Zachęcić kogoś, wzmocnić kogoś. To nie chodzi o to, żeby gadać coś lina na język przyniesie i są ludzie, którzy gadają po prostu byle co od rzeczy w imieniu Pana. Nie o tym mówię. Ale czasem spojrzysz w twarz swojego brata. Ja kiedyś spojrzałem, raz jeden. Znaczy, różne rzeczy mi się zdarzyły, ale coś takiego mówiłem wam, raz jeden w życiu zdarzyło mi się. Kiedy brat w Chrystusie podzielił się, że stracił pracę i nie ma co robić, spojrzałem mu w twarz i pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, Bóg ma dla ciebie pracę. I powiedziałem mu, nie myśl sobie, że mówię to każdemu, kto przychodzi i żali się, że nie ma pracy, ale powiem ci, co mam w sercu, kiedy patrzę na ciebie. Bóg ma dla ciebie pracę. Szybko został kierownikiem w dużej firmie. To, co on robi potem ze swoim życiem w Chrystusie, ja za to nie odpowiadam, ale na tamtym etapie Bóg miał zachętę. Czasem może spojrzysz bratu czy siostrze w twarz, przyjdzie ci coś dobrego do głowy i poczujesz, że może nie warto to przemilczeć i zachować dla siebie, tylko powiedzieć to. Apostoł Paweł mówi, dążmy do tego, co służy ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu, bo Królestwo Boże to nie spory, a Chrystus nie przyszedł dać ci jedynie nowego zestawu nakazów i zakazów. On nie jest jednym z postaci bogów do wyboru, ale jest tym, który może dać ci Królestwo Boże dzisiaj. To jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zapraszam, módlmy się.